Wnet. A w studio Radia Wnet, w popołudniu Wnet, gość Adam Bujak, kawaler Orderu Orła Białego, członek kapituły Orła Białego, a przede wszystkim fotograf. Człowiek, który zrobił setki tysięcy fotografii. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie, radiosłuchacz.
Dzisiaj jest 2 kwietnia. W 2005 roku oczywiście był pan na placu Świętego Piotra.
No tak, przeżywaliśmy to właściwie, to przeżywały miliony na całym świecie. To wielkie wydarzenie. I to odejście z płaczem przez te ogromne tysiące ludzi, aż przez jakąś iliacjonę zakręcały przy Zamku Anioła, przy Tybrze. No to były tłumy po prostu niekończące się na szerokość ulicy, także to było pożegnanie jakieś takie, nie pamiętam. Kiedy było takie pożegnanie dla żadnego innego człowieka? Takim był właśnie Jan Paweł II, że tak żegnało się, z takim wielkim uczuciem i żalem.
I pamiętamy, że przed 21:37, przed momentem, kiedy ogłoszono, że święty Jan Paweł II odszedł z tego świata, jeszcze była ta grupa ludzi, która skandowała: Jan Paweł II, Jan Paweł II, ten wielotysięczny tłum zgromadzony przy fontannie.
Tak, oni nawet krzyczeli Jan Paweł II podczas pogrzebu świętej pamięci Jana Pawła II. Także to te słowa towarzyszą, nieraz nawet się myli, nieraz pielgrzymom jeszcze Giovanni Paolo II mówią, nawet jak Franciszek wychodzi, czy Benedykt, bo to została ta wielka pozostałość po nim, te słowa, które do nas mówił przez te dziesiątki lat.
2 kwietnia, a potem ten, można tak nazwać, wielki tydzień spędzony na placu Świętego Piotra. Pan uczestniczył w tym, pan był świadkiem tego wszystkiego, co tam się działo, czyli ten moment, kiedy ciało Świętego Jana Pawła II zostało przeniesione do Bazyliki Świętego Piotra i potem ten tłum, kolejki, całe nocne kolejki i czuwanie przy Janie Pawle II.
No tak, powstała taka książka z Arturą Marii, moja wspólna z nim, książka mówiąca rok 27, mówiąca o tym właściwie odchodzeniu Jana Pawła II do Pana Boga.
Jak człowiek jest z aparatem fotograficznym, właściwie pan był świadkiem czegoś więcej niż cały pontyfikat świętego Jana Pawła II, tych albumów, pewno gdybyśmy położyli jeden na drugim,
to by
prawie do 5. piętra budynku pasty doszło świadkiem, ale jak jest człowiek z aparatem fotograficznym w takim dniu, jak 2 kwietnia 2005, to jest fotografem czy człowiekiem?
Ja byłem zawsze byłem przede wszystkim człowiekiem, a na drugim miejscu fotografem, bo nie fotografowałem w ten czas Ojca Świętego, kiedy nawet ksiądz Dziwisz mówił, że jakaś sytuacja jest, a byłem z nim sam na sam, jakoś nie wypadało mi zakłócić spokoju tej mistyki, którą on przeżywał, modląc się właśnie wiecznie do Boga. Każdy gest, każde spotkanie z człowiekiem też było dla niego modlitwą, z chorymi, z dziećmi, z cierpiącymi, z ludźmi, generałami, królami, prezydentami. To zawsze był kontakt z Bogiem i z człowiekiem.
Wiele miał pan okazji do tego, żeby być sam na sam ze świętym Janem Pawłem II?
Wiele, bardzo wiele, szczególnie ten ostatnie 5 lat, a właściwie 10 lat, ale te 5 lat to były bardzo takie intensywne z Markiem Skwarnickim, kiedy spotykaliśmy się na obiadach i na kolacjach z Ojcem Świętym. Nieraz, pamiętam raz, ksiądz Dziwisz powiedział: Ojcze Święty, jest godzina 11:30, może byśmy Bujaka i Skwarnickiego wreszcie wyrzucili. A papież mówi: no to spotkamy się jutro. I spotkaliśmy się rzeczywiście jutro i znowu 2-3 godziny rozmowy. To było coś niesamowitego. Nawet ja się nieraz tak szczypałem, bo siedział naprzeciwko mnie przy stole, tak jak pan redaktor w tej chwili, Ojcze Święty, myślę: Boże Święty, to jesteś dopuszczony, no tak blisko i tak sobie siedzisz, rozmawiacie, śmiejecie się, opowiadacie o poezji, o polityce, o sztuce, o wszystkim. No to jest, jak przecież to jest głowa Chrystusa. Znaczy głowa Kościoła, przepraszam, pomyliłem się, głowa Kościoła, namiestnik Chrystusa. Ale te rzeczy, te spotkania mają miejsca.
A święty Jan Paweł II, chociaż wszyscy byli równi i w modlitwie ogarniał cały świat, ale szczególnie lubił gości z Krakowa.
Bardzo lubił i widziałem, że przez to, co mi napisał, dedykację osobiście, jak myśmy mu wydali w Białym Kruku poezję, całą poezję jego, nawet stryptykiem rzymskim, to napisał mi podziękowanie osobiste ręcznie, taką dużą dedykację z podziękowaniem specjalnie dla mnie, nawet to sfotografowałem, muszę panu redaktorowi powiedzieć, ten moment. I jak pisze moje nazwisko i imię Adam Bujak.
A czy te i szczególnie intensywne spotkania były w okresie, kiedy powstawał tryptyk rzymski?
To głównie Marek Skwarnicki, ale w jakiś sposób tak. W jakiś sposób tak. No właśnie tam mi wspomniał, że dziękuję za wspaniałe ilustracje do tryptyku rzymskiego.
Oczywiście to pytanie bardzo retoryczne, ale gdyby fotograf, pan, gdyby miał opisać, czym było spojrzenie Jana Pawła II?
To było spojrzenie wspaniałego ojca. To było takie spojrzenie, że przeszywało człowieka do głębi. Ja pamiętam, jak jeszcze był arcybiskupem krakowskim i myśmy stali w takim kółku, takie różne kółka były w jego pokoju z różnymi ludźmi i to ja schodziłem po schodach i tak jakbym schodził lżej, jakby coś mnie unosiło do góry. To samo było za każdym spotkaniem w Pałacu Apostolskim, to samo w jego prywatnym domu.
A gdybyśmy nazwali albo spróbowali nazwać to przeszywanie do głębi, to uczucie, to jakie słowa by temu mogły towarzyszyć?
To uczucie, że coś ten człowiek ci przekazuje, jakąś ważną rzecz ci przekazuje, jakieś ważne, co masz czynić, w jakim kierunku masz iść, żeby być jeszcze lepszym. I on mnie właściwie uczył, jak być dobrym. Nie mnie, milionów ludzi uczył, jak być dobrym.
To tego na pewno doświadczyliśmy w przeddzień pogrzebu świętego Jana Pawła II, kiedy ten cały Rzym był oblegany przez pielgrzymów. Wtedy ta barka, którą puściliśmy na początku, wybrzmiała, bo na tą barkę do tego najpierw zaczęło się od kajaków, a potem te barki, te statki porwały miliardy ludzi na całym świecie.
Muszę powiedzieć radiosłuchaczom, że ja byłem 2 metry od Ojca Świętego, kiedy mówił te słowa, które państwo słyszeli na początku tej modlitwy. 2 metry. Także nawet nie słyszałem przez mikrofony, tylko słyszałem z jego ust te wspaniałe słowa, które doprowadziły mnie do łez. Jak teraz słuchałem, też łzy mi wyleciały z oczu, bo sobie przypomniałem na błoniach krakowskich. Konkretnie to mówił. Ja patrzyłem raz na niego, raz na Kraków, raz na tłum, raz na niego. I było to coś niezwykłego zupełnie, te słowa o barce. Ta pieśń właściwie taka, która można powiedzieć troszeczkę takim hymnem papieskim jest. Hymnem Jana Pawła II, tak można powiedzieć, bo to ta pieśń zawsze łączy się z tym wspaniałym człowiekiem.
To była pielgrzymka z 2002 roku,
tak, 2002 rok.
Słynna, właściwie pożegnalna
tak,
pielgrzymka
świętego.
Tak, to było
świętego. Pożegnanie z Polską, ze światem.
2,5 miliona ludzi na błoniach, tak. I ten nastrój, który, znaczy tak podniosłego nastroju, mam wrażenie, że nigdy w życiu nie doświadczyłem, kiedy oto jest dzień, tak. Śpiewało te 2,5 miliona tak. Ludzi i wszyscy po prostu wiwatowali, wydawało się, że całe te błonia polecą do góry.
Tak to było, to było wielkie przeżycie. No to, co powiedziałem wcześniej państwu, że jak usłyszałem tę pieśń na początku, to rzeczywiście poleciały mi łzy.
A wracając do tego spojrzenia Jana Pawła II, czy na którejś z fotografii jakoś najbardziej udało się panu uchwycić to spojrzenie Ojca Świętego?
Na przykład to było w Egipcie. Przeżywałem to wszystko, co było w kościele świętej Katarzyny prawosławnym, monastyrze, tam gdzie jest to drzewo gorejące. I jak sobie przysnąłem w samolocie, bo byliśmy bardzo zmęczeni, przychodzi Arturo Mari i mówi: idź do papieża. I przeszedłem przez cały to miejsce, gdzie kardynałowie siedzieli, drzymali sobie, ochrona, właściwie tak ochrona tylko na mnie popatrzyła, bo wiedzieli, że ja jestem zaproszony do kabiny Ojca Świętego. Odpiąłem sobie takie 3 zaczaski i zobaczyłem Ojca Świętego po lewej stronie. Ale widziałem, że on czyta, tak sobie uklęknąłem, żeby być jakiś metr przed jego twarzą i mówię do księdza Dziwisza: chciałem sfotografować Ojca Świętego, a Ojciec Święty w ogóle na mnie nie zwracał uwagi. On mówi: no to niech mu pan powie. I rzeczywiście w ten czasie ojciec dosłownie rozweselił, zrobił do mnie takie gesty wspaniałe i te oczy jego nieprawdopodobne i w ogóle te ręce, to wszystko z twarzą połączone jest czymś niezwykłym. Właśnie u Jana Pawła II to wykorzystywałem właściwie w moich zdjęciach i dzieliłem się z tysiącami ludzi na całym świecie.
I to zdjęcie, w którym pana albumie można zobaczyć?
To można zobaczyć właśnie w pielgrzymce po Ziemi Świętej, rok 2000. To zdjęcie jest konkretnie w tym albumie.
Z tej pielgrzymki zapamiętałem zdjęcie wchodzącego do grobu pańskiego, świętego Jana Pawła II.
Miałem to szczęście. Nie przypuszczałem, jak powiedziałem, że powiedzą, że bujak zwariował, jak to? Tutaj tysiące fotografów na każdych, z lupami na każdym dachu, a tu nagle bujak sobie chce być z papieżem w grobie Chrystusa. I rzeczywiście jak wkładał tą słynną kartkę w szczelinę ściany płaczu, przyszedł do mnie asystent na warowalcy, ściągnął mi wolopapale takim gwałtownym ruchem. Myślałem, że ja coś złego zrobiłem. On mówi: nie, nie, nie. I tu mi wpiął znak orszaku papieskiego. I mówi: idzie z papieżem do grobu Chrystusa. Nogi mi się tak bo to było moje ogromne marzenie mojego życia. Nogi mi się tak zaczęsły, że nie mogłem złapać tchu. On mnie dosłownie klepał, żeby mówi: szybko, trzeba wsiadać do auta, jedziemy. Zostawiłem wolopapale i znalazłem się w orszaku papieskim. I w ten czas, kiedy Arturo Mari wszedł do grobu, operator jedyny telewizji watykańskiej i ja usłyszeliśmy taki stukot laseczką i zobaczyłem go w drzwiach grobu Chrystusa, aż mnie dosłownie pot oblał. To było mistyczne właściwie wydarzenie. To nie było nic spektakularnego. Ja tam zrobiłem może 2-3 zdjęcia. Ale to było wielkie przeżycie duchowe. Przecież tam działo się 2000 lat temu największe wydarzenie w dziejach chrześcijaństwa. To jest najważniejsze miejsce dla chrześcijan. A tam się stało najważniejsze wydarzenie w dziejach chrześcijaństwa, zmartwychwstanie pańskie. I patrzyłem na twarz papieża, który przeżywał to jako namiestnik Chrystusa. To szczególne miejsce, najszczególniejsze miejsce na świecie.
Bo zrobił pan zdjęcie w momencie, kiedy święty Jan Paweł II
wchodził i był oparty o kamień, na którym leżało martwe ciało i zmartwychwstało właśnie.
A potem ta modlitwa i
właśnie
skupienie.
Właśnie w tym miejscu.
Modlitwa i skupienie już bez obrazu fotograficznego. Tak. To po prostu to pan widział i tego był pan świadkiem. Czy było słychać tą cichą modlitwę Jana Pawła II?
Nie, bo ja w ten czas byłem tak przejęty, że ja przypuszczałem, co Ojciec Święty mówi do Chrystusa, bo przecież on ciągle mówi do Chrystusa właściwie, ciągle, to co powiedziałem wcześniej. Rozmawiał z człowiekiem, ale był związany z Chrystusem, z Trójcą Świętą i to przypuszczałem, co mógł powiedzieć w ten czas, że jestem Ojcze przy Tobie, w tym miejscu, takim najważniejszym miejscu dla chrześcijan, gdzie stało się najważniejsze wydarzenie dla chrześcijan. Nie nawet na przykład narodzenie Chrystusa, ale zmartwychwstanie Chrystusa jest świętem świąt.
Jan Paweł II, to było, to tylko, przepraszam za takie banalne pytanie, ale to było, najpierw była ściana płaczu, prawda?
Tak.
I potem prosto od
ściany płaczu. Ja prosto wsiadłem do orszaku papieskiego i znalazłem się w orszaku papieskim, nietykany przez żadnego policjanta, przez nikogo, bo miałem specjalny znaczek, taki sam jak ksiądz Dziwisz czy kardynał Sodano. Właściwie byłem nie do dotknięcia. Właściwie tylko się, no ja musiałem tak się kierować, żeby nie zakłócić, nie daj Boże, oborze tego wydarzenia.
To był rok 2000, wtedy Jan Paweł II odwiedził wszystkie święte miejsca, oczywiście był we wszystkich znaczących miejscach dla życia Jezusa Chrystusa, Ziemia Święta, ale też był w Yad Vashem. Ja z kolei pamiętam, jak po spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II wychodzili z Yad Vashem Żydzi, którzy mówili o tym, że to jest święty człowiek, że to jest prorok. To była też wielkie przeżycie dla, takie mistyczne dla Izraela.
Było to mistyczne, ale też były przeciwne głosy, bo przecież mówiło się, że jak to się stanie, bo ja wybrałem zamiast Yad Vashem, poprosili mnie, żeby wybrać w biurze prasowym albo Yad Vashem, albo Ścianę Płaczu. Ja wybrałem zdecydowanie Ścianę Płaczu, bo wiedziałem, co tam się będzie działo, ale były też głosy bardzo przeciwne. Też musimy o tym pamiętać, że było tak, że mówiło się, że ma zakaz wchodzenia przed Ścianę Płaczu z krzyżem na piersiach. I to zostało odwołane, bo przecież Ojciec Święty wiadomo, żeby nie zdjął nigdy krzyża z piersi.
Ten plac przed ścianą płaczu był dosyć pusty, z tego co pamiętam, bo duże środki ostrożności były.
Tak, bardzo pusty.
Ale wróćmy do teraz na chwilkę do tego. W 78 roku też pan był na tej mszy pierwszej pontyfikalnej?
Oczywiście, na wszystkich. Na wszystkich.
Patrzę w oczy świadkowi, komuś, no tak. kto po prostu no tak, w każdym jednym momencie no tak. uczestniczył.
A w świecie ile, a w samolocie leciałem z nim nieraz, no to przecież też siadałem przy nim, bo ktoś mnie zbudził, czy Arturo, czy ksiądz Dziwisz prosił, ej, idź po bujaka, żeby zasiadł obok Ojca Świętego. Są takie zdjęcia, nawiasem mówiąc, zrobił mi Arturo niesamowite zdjęcia z papieżem, na przykład jak lecieliśmy z różnych stron świata.
I jak siadał pan koło Ojca Świętego, to tak po ludzku przeżywał pan tremę? Czy to był Adam Bujak? Czy
on się jakoś tak rozweselał, także jest takie zdjęcie do swojej, śmieje się od ucha do ucha, złapał mnie za rękę, potem na końcu błogosławił Arturo, rzeczywiście zrobił mi niesamowitą dokonałość. Arturo mi w sumie zrobił ze 100 zdjęć z papieżem. Niesamowite to zupełnie jest, że pozostał taki dokument.
A dzisiaj 14 lat już upłynęło.
Niebywale to zleciało.
I właściwie jest poczucie pustki, może nie w codziennym życiu, bo
jest
człowiek...
Jest pustka, widzi pan, ja się uważam za człowieka świętego Jana Pawła II i za człowieka Benedykta, bo ci papieże na mnie zrobili takie ogromne wrażenie, bo tam nie było nic spektakularnego. Ja teraz szykuję album o cierpieniu i cierpieniu Jana Pawła II i cierpieniu ludzi. Zbieram materiały do takiej książki i widziałem, jak Ojciec Święty nie jechał papa mobile po błogosławiu i pojechał dalej. On wchodził w tłum. To trwało wiele godzin. Jak wchodził w tłum, policja miała wiele problemów z tym. Ale on rzeczywiście podchodził do każdego człowieka, do każdego dziecka, do każdego chorego. Przebywałem z nim w szpitalach. Ja byłem po jednej stronie łóżka, Ojciec Święty po drugiej stronie łóżka. Jak można? To jest, kiedyś powiedziałem nieopatrznie księdzu Dziwiszowi, że chcę być bliżej jakiejś przy Ojcu Świętym. On mówi, no panie Adamie, chyba że pan Ojcu Świętemu skoczy na kolana. No to już, no bo inaczej się już nie da bliżej.
A to zdjęcie z ostatniej drogi krzyżowej świętego Jana Pawła II, kiedy był u siebie i obserwował po prostu drogę krzyżową, którą prowadził kardynał Ratzinger, to zdjęcie to jest zdjęcie Arturo Marii, nie
to
pana.
To jest zdjęcie Arturo Marii, ale ja go fotografowałem oczywiście w Koloseum i to fotografowałem go też z bliska, będąc przy papieżu, łącznie z kaplicą prywatną w Koloseum.
Te historie wszystkie, których pan doświadczył, zostały w tych albumach opowiedziane?
No tak, w 80 albumach o papieżu, także to jest ogromny dorobek jego życia pokazany przez właśnie wydawnictwo Biały Kruk.
Czy dzisiaj będzie pan miał okazję, żeby być na placu Piłsudskiego o 21:37 zbierając się tam?
Nie zdążę, że będę to przeżywał w samolocie, ale przecież przeżywałem te wydarzenia od pierwszego aż poprzez wiele innych, poprzez Franciszkańską 3. Tam się to działo właściwie, też spotkania z nimi i też tam dzisiaj, 2 kwietnia, będą tłumy ludzi przed pałacem arcybiskupa Wojtyły, świętego Jana Pawła II.
To na zakończenie, a pana pierwsze spotkanie z księdzem, z biskupem czy z kardynałem Karolem Wojtyłą?
Pewnie spotykałem go jako mały chłopczyk, ale to spotkanie było od biskupa, arcybiskupa, kardynała i cały pontyfikat od początku aż do śmierci.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w audycji.
Serdecznie dziękuję państwu i panu redaktorowi.
Popołudniowej Radia Wnet. Adam Bujak, kawaler Orderu Orła Białego i członek kapituły Orła Białego. O tym mówię, bo dzisiaj jest posiedzenie kapituły. To nie jest informacja tajna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
To my przenieśmy się na chwilę razem ze świętym Janem Pawłem II na Westerplatte.
Wiemy, że tu, na tym miejscu, na Westerplatte, we wrześniu 1939 roku grupa młodych Polaków, żołnierzy pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego trwala ze szlachetnym uporem, podejmując nierówną walkę z najeźdźcą, walkę bohaterską. Pozostali w pamięci narodu jako wymowny symbol. Trzeba, ażeby ten symbol wciąż przemawiał, ażeby stanowił wyzwanie dla coraz nowych ludzi, coraz nowych pokoleń Polaków. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych.
Każdy ma swoje Westerplatte. Wzruszające słowa świętego Jana Pawła II, wzruszająca opowieść Adama Bujaka. Dzisiaj popołudnie Wnet, 2 kwietnia, godzina 16:30. Popołudnie Wnet. A teraz łączymy się ze studiem Wnet w Sejmie, gdzie jest Łukasz Jankowski. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Trudne zadanie mówić tuż po panu Adamie Bujaku, no ale trudno, spróbujmy.
No to zaczynamy w takim razie. Dzisiaj w Sejmie ważne posiedzenie komisji. Plan energetyczny i rozwoju energii do 2040 roku przedstawił minister Tchórzewski.
Tak jest, to jest plan, który już wcześniej ministerstwo prezentowało. Teraz jest poszerzony o uwagi i o deklarację, twardą deklarację ministra Tchórzewskiego, że plan będzie uchwalony przez Radę Ministrów do lata tego roku, czyli do końca wakacji sejmowych, do lipca. To jest o tyle ważna deklaracja, że do tej pory rząd poruszał się niejako w dwóch wymiarach, w dwóch aspektach. Jeden to był plan, który jest wewnątrzkrajowy, czyli ten plan energetyki państwa do roku, energetyki Polski do roku 2040, a drugi to jest pakiet energetyka, energia i klimat, który jest złożony w Komisji Europejskiej. Te dwa dokumenty trochę się różnią. Dzisiaj na Komisji Sejmowej minister Tchórzewski podkreślił, że najpierw będziemy przyjmować nasze krajowe ramy energetyczne, a potem, jeżeli będzie taka konieczność w wyniku debat i negocjacji z Komisją Europejską, to wówczas będziemy nowelizować ten plan, który dzisiaj posłom prezentowało Ministerstwo Energii i sam minister energii. Co plan zakłada? Po pierwsze, znaczne ograniczenie ilości węgla w polskiej energetyce. To minister energii podkreślił, minister Tchórzewski, że z węgla będziemy do roku 2030 czerpać tylko około 60% mocy, nie tak jak obecnie ponad 80. Do tego twarda deklaracja. Rok 2033 to jest ten moment, kiedy w naszych gniazdkach po raz pierwszy pojawi się energia z elektrowni jądrowych stojących w Polsce. Pierwsza taka elektrownia na pewno będzie nad morzem, ale dzisiaj mimo pytań ze stron posłów, które cały czas trwają, minister Tchórzewski nie chciał zdradzić, jaka lokalizacja, nie chciał powiedzieć, gdzie konkretnie ta elektrownia stanie. No, podkreślał tylko, że być może Żarnowiec, że są rozpatrywane te lokalizacje, o których do tej pory już mówiliśmy, ale to jest cały czas podtrzymywane, że do naszego tak zwanego miksu energetycznego dołączy także energia z elektrowni jądrowych. Po drugie, rząd powoli przeprasza się z OZE, czyli z odnawialnymi źródłami energii. Dzisiaj minister Tchórzewski podkreślił, że te źródła energii, czyli wiatraki, fotowoltaika, dorosły do warunków rynkowych, tak powiedział minister energii, czyli że powoli będą już mogły działać na takich zasadach, z taką rentownością, żeby nie obciążać polskiej gospodarki. Zresztą w ogóle od tego minister Tchórzewski zaczął, że Polska bardzo szybko się rozwija. Jeżeli będzie chciała dogonić gospodarki z zachodniej Europy, to mimo modernizacji, mimo tego, że nowoczesne urządzenia coraz mniej energii potrzebują, to jednak my jako gospodarka, jako społeczeństwo będziemy musieli znaleźć znacznie większe ilości nowej energii. Co ciekawe, w tym planie, który dzisiaj prezentował rząd, nie było prawie ani słowa o energii z gazu, a jeszcze niedawno minister mówił, że już rozpoczyna pracę koncepcyjne nad szybką budową nowej elektrowni gazowej tuż przy Świnoujściu, tam gdzie znajduje się terminal gazu LNG. Teraz o tym cicho. Posłowie dopytywali także o ceny energii, bo to pewnie wielu z Państwa interesuje. Cały czas nie ma rozporządzeń. Ministerstwo zapowiedziało, że rozporządzenia do sławnej ustawy z końca zeszłego roku będą 1 kwietnia. Dzisiaj mamy 2 kwietnia. Cały czas rozporządzeń uchwalonych nie ma. Trwają pertraktacje, ale na te pytania ani do dziennikarzy, ani do posłów minister nie chciał się konkretnie odnieść, kiedy będziemy wiedzieć i samorządy, i przedsiębiorcy będą wiedzieć, jakie właściwie ceny energii mają płacić, jak ten mechanizm utrzymania cen energii na poziomie z pierwszej połowy roku 2018 będzie zachowany. W tej chwili trwa komisja cały czas i cały czas padają kolejne pytania, na które odpowiada pan minister i ona pewnie szybko się nie skończy.
A Łukasz, a jak ty pamiętasz 2 kwietnia 2005?
Ja pamiętam ten dzień jako podróż, to mi utkwiło w pamięci, podróż z mamą transportem publicznym, dokładnie kolejką WKD do Warszawy i zdaje się na plac Piłsudskiego, tam trafiliśmy razem z mamą. Oczywiście taki czas pełen zadumy i jeszcze jeden obraz utkwił mi w pamięci. Potem przeszliśmy na krakowskie przedmieście i rzeczywiście tłumy ludzi modlących się często na kolanach wiele dziesiątek minut, a nawet godzin. Niezwykle wzruszający moment, który w pamięci, no wtedy młodego człowieka wrył się niezwykle mocno.
I to, co się wtedy ujawniła, to energia duchowa. Ta energia duchowa jest najpotrzebniejsza do życia. Mam nadzieję, że posłowie, którzy obradują teraz w Komisji Energetyki, o tym nie zapomnieli.
Nie wiem, czy nie zapomnieli. Nikt w Sejmie, czy nie widać w Sejmie, może kogoś krzywdzę, ale nie widać jakichś zewnętrznych oznak tego, że dzisiaj mamy niezwykle ważną rocznicę w życiu duchowym Polski i Polaków. W zasadzie ani na komisji, ani na korytarzach nikt nie wspomniał dzisiaj świętego Jana Pawła II.
A my wspominamy świętego Jana Pawła II. Bardzo, Łukasz, serdecznie dziękuję za korespondencję z ulicy Wiejskiej. Dziękuję, Łukaszu.
Dziękuję bardzo. Jeżeli państwo chcą, to jeszcze...
Tak?
Czuję się pozdrowiony, dziękuję bardzo. Jeżeli jeszcze jest taka możliwość i czas, to mogą państwo usłyszeć, co powiedział odnośnie węgla i roli węgla w polskiej energetyce minister Krzysztof Tchórzewski kilkadziesiąt minut temu, bo to udało nam się nagrać i mam nadzieję przesłać do studia w Warszawie, tak żeby
to jeszcze techniczne pytanie, czy to jest długie nagranie?
Około 2 minut.
No to słuchamy, co powiedział minister Tchórzewski.
Przyjmujemy, przewidujemy właśnie w całej naszej formule polityki energetycznej ewolucyjne zmniejszanie udziału węgla kamiennego i brunatnego w bilansie produkcji energii elektrycznej. W tej perspektywie najbliższej, jeżeli popatrzymy na rok 2030, to widzimy możliwość, żeby z obecnych około 77% w bilansie produkcji energii elektrycznej ten udział węgla spadł do około 60% w 2030 roku. Wolumen wykorzystania węgla kamiennego, ponad 30 milionów rocznie, mówię o produkcji energii elektrycznej. Zużycie węgla w Polsce jest dużo większe, ale skupiamy się tutaj na energii elektrycznej. Jest około 30 milionów ton rocznie. Daje produkcję energii elektrycznej około 70 terawattogodzin i on wszystko wskazuje na to i tak przewidujemy to w planie wynikającym z polityki energetycznej Polski, że pozostanie na stabilnym poziomie, że ten wolumen 30 milionów ton rocznie w 2030 roku będzie wykorzystywany, ale będzie to stanowiło tylko około 60% już produkowanej energii elektrycznej. A więc cały przyrost energii elektrycznej tutaj widzimy już w innej formule. Chociaż też pragnę tutaj zaznaczyć, że poszukujemy innych źródeł możliwości korzystania z węgla. Stąd w tym momencie powiem, że mam nadzieję, że pilotaż, który przygotowuje Enea, związany właśnie ze zgazowaniem węgla i właśnie z tego gazu pochodzącego z zagazowania, wybudowanie elektrowni, której będzie, że tak powiem, materiałem podstawowym, jeśli chodzi o produkcję energii, to gaz pochodzący ze zgazowania węgla. Także chcemy jakby w taki sposób też spróbować przygotować ewentualnie dużo dłuższe wykorzystanie energetyki z węgla niż by to wynikało z programów związanych z naszym udziałem w programach Unii Europejskiej.
Powiedział minister Krzysztof Tchórzewski dzisiaj w Sejmie. Ważna debata i ważne informacje, ale też dzisiaj ważne kolejne spotkanie w Komisji Dialogu Społecznego. Tam spotkanie strona społeczna negocjuje z panią premier Beatą Szydło. Druga część tych rozmów prawdopodobnie zaczęła się o godzinie 16. Już są konkretne propozycje i jest nadzieja na porozumienie. Teraz na zegarze godzina 16:40. Słuchają Państwo Popołudnia Wnet.